A gościem Poranka Wnet jest Grzegorz Górny, dziennikarz, publicysta, autor wielu książek, a publicysta tygodnika W sieci i też członek Rady Programowej Kongresu Polska Wielki Projekt, a ten kongres zaczyna się już za tydzień. Co? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak zawiesiłem głos, bo co dziennikarz i publicysta robi na tym kongresie Polska Wielki Projekt?
Ten kongres to jest taka okazja do zastanowienia się nad Polską w takiej szerszej perspektywie cywilizacyjnej, kulturowej, duchowej, religijnej, geopolitycznej, ale także społecznej, demograficznej, czyli celem jest taki ogląd Polski z różnych perspektyw. Tak się składa, że ja już od kilku lat prowadzę tam różne panele, zwłaszcza na tematy cywilizacyjne i kulturowe. I to jest taki projekt pomyślany jako pewne miejsce zaplecza intelektualnego dla polskiej klasy politycznej, żeby ona nie wyczerpywała swojej energii tylko i wyłącznie w takiej bieżącej walce politycznej, ale także, żeby miała czas na pewną głębszą refleksję, na spojrzenie na Polskę, można powiedzieć, z lotu ptaka i na zastanowienie się nad wyborem pewnych strategicznych dróg dla Polski w różnych obszarach.
A ty potrafisz popatrzeć na Polskę z lotu ptaka?
Znaczy ja akurat dzięki swoim kontaktom mam możliwość zapraszania ludzi z różnych części świata, którzy mają taką zdolność, taką możliwość, chociażby z Europy Środkowej, ponieważ zapraszamy bardzo często ludzi z Węgier, Czech, Chorwacji, krajów naszego rejonu Trójmorza, żeby oni podzielili się swoimi doświadczeniami i pokazali, co tam wypaliło i co może u nas przynieść pewne skutki.
A kogo udało się w tym roku zaprosić?
No wiele osób. Na przykład będzie dyskusja o polityce demograficznej, prorodzinnej, pronatalistycznej, gdzie uczestnicy będą zastanawiać się, jak przełamać niekorzystne trendy demograficzne. I tutaj między innymi będzie gość z Węgier, Attila Beneda, który podzieli się tym węgierskim doświadczeniem polityki prorodzinnej, która widać, że już owocuje wieloma pozytywnymi wskaźnikami. Widzimy, że jest tam zwiększenie liczby zawieranych małżeństw, zmniejszenie liczby rozwodów, zmniejszenie radykalne liczby aborcji, zwiększenie dzietności. I to się stało w ciągu zaledwie ostatnich kilku 7-8 lat, od kiedy rządzi Fidesz, na skutek zastosowania tam pewnej konkretnej polityki prorodzinnej. I chcielibyśmy usłyszeć, jak to się stało, w jaki konkretnie sposób. Innym przykładem jest system podatkowy, mianowicie na Węgrzech Fidesz kieruje się nieco inną logiką w tym względzie. Tam jest taka logika, którą się kieruje Viktor Orban, że trzeba opodatkowywać konsumpcję, a nie pracę. W związku z tym to te koszta związane z zatrudnianiem pracowników, koszta pracy są bardzo niskie, opodatkowanie jest bardzo niskie, natomiast wysoko opodatkowana jest konsumpcja. No to jest trochę inny model niż w Polsce, ale warto się z nim zaznajomić.
Oczywiście kontekstem do tego tegorocznego kongresu będą wybory europejskie. Kontekstem będzie rocznica pielgrzymki świętego Jana Pawła II, tej pierwszej pielgrzymki do Polski. Kontekstem będą wybory 4 czerwca 1989 roku. To są wszystko te realia, w których jesteśmy teraz, myśląc o świętym Janie Pawle II. W poranku rozmawialiśmy z radnym Warszawy Filipem Frąckowiakiem na temat uchwały że posłowie Platformy Obywatelskiej, partii, która teoretycznie wywodzi się z nurtu solidarnościowego, kiedyś reprezentowała się jako partia konserwatywna, kiedyś posłowie tej partii, politycy tej partii jeździli na rekolekcje do księdza kardynała Dziwisza, mówiąc o kościele otwartym, kościele łagiewnickim, a teraz przedstawiciele tej partii nie zgadzają się na trzy zdania na temat rocznicy najważniejszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski. Co o tym sądzisz?
No właśnie, tu należałoby zapytać, co się takiego zmieniło przez te kilka lat? Czy zmieniła się nasza wiedza o Janie Pawle II, czy zmienili się politycy Platformy? Jeżeli chodzi o to pierwsze, to widać, że w ostatnich latach pojawiła się fala różnych pogłosek, spekulacji, oskarżeń, zarzutów wobec Jana Pawła II, jakoby miał tuszować skandale homoseksualno-pedofilskie w Kościele. Tymczasem na udowodnienie takiej tezy nie ma żadnych argumentów. Po prostu nie ma żadnych dowodów na to. Zresztą kilka dni temu Franciszek podczas wywiadu z taką meksykańską watykanistką Valentiną Alazraki potwierdził, że nie ma żadnych dowodów na takie postępowanie ze strony Jana Pawła II. Zresztą odniósł się do pewnej swojej anegdoty, jaką opowiadał w lutym na pokładzie samolotu wracając z Abu Dhabi. Ta anegdota stała się później źródłem nieporozumień i powodem ataków na Jana Pawła II i on postanowił przeciąć definitywnie spekulacje w tej sprawie i wyraźnie powiedział, że opowiadając tą anegdotę nie miał na myśli tutaj Jana Pawła II, jako tak zwanej drugiej strony blokującej te skandale, że Jan Paweł II był oszukiwany, wprowadzany w błąd przez swoje otoczenie, natomiast sam osobiście nigdy takich skandali nie tuszował, nie blokował i Franciszek jest przekonany o świętości osobistej Jana Pawła II. Więc można powiedzieć, że pewnym wyjaśnieniem fenomenu zachowania się radnych Platformy jest raczej przesuwanie się tego ugrupowania na lewo. Kiedy sobie przypomnimy o deklaracji programowej założycielskiej Platformy u początków jej istnienia, to tam było wyraźnie napisane, że jest to partia konserwatywno-liberalna, chrześcijańsko-demokratyczna, odwołująca się do chrześcijańskich wartości. I dzisiaj widzimy taki, obserwujemy ten dryf Platformy na lewo, czego przykładem jest chociażby poparcie dla karty LGBT w Warszawie. I można powiedzieć, że ta partia coraz mniej ma wspólnego z chadeckością. Zresztą widać, że to konserwatywne skrzydło w tym ugrupowaniu właściwie zanikło, że go nie ma. I staje się to ugrupowanie takim zakładnikiem różnych lewicowych środowisk, które wobec takiej pustki ideowej tego ugrupowania same narzucają mu ten swój radykalny lewicowy program.
Wracając do spraw związanych ze świętym Janem Pawłem II, na tyle poważnie wsłuchiwał się w te wszystkie oskarżenia kardynał Dziwisz, że wydał specjalne oświadczenie na ten temat, przypominając w kilku punktach, co Jan Paweł II robił, żeby postawić tamę albo uniemożliwić wszelkie zachowania niegodne.
Tak. Stolica Apostolska podejmowała działania w miarę jak dochodziły coraz to nowe informacje i poszerzała się wiedza na temat tego zjawiska. Przecież przypomnijmy sobie, w lata 90. nikomu z nas do głowy nie przychodziło, że w ogóle taki proceder może mieć miejsce, zwłaszcza wśród duchownych. Tymczasem Jan Paweł II zaczął reagować na te skandale już na początku lat 90., kiedy one po raz pierwszy wyszły na szerszą skalę w Stanach Zjednoczonych. W 93 roku właśnie to dotyczyło Stanów Zjednoczonych, później Irlandia. W 2001 roku miał miejsce taki pierwszy dokument Stolicy Apostolskiej zajmujący się kompleksową, systematyczną walką z czynami pedofilskimi wśród osób duchownych. I widać, że ten proces został, który Jan Paweł II uruchomił, jest dzisiaj kontynuowany. Więc imputowanie mu tutaj złej woli tuszowania tych afer jest zwykłym nadużyciem.
Jeśli coś dziwi w tych wszystkich sprawach, to taka jakby rysująca się pewna satysfakcja portalu prowadzonego przez jezuitów, w którym jakby pisze się o takich sprawach w tonie sensacji. Ostatnio był artykuł dotyczący tego, co się działo w austriackim kościele, gdzie wyraźnie wskazywano na jakąś winę świętego Jana Pawła II. Nie wiem, czy to jest portal, do którego zaglądasz, który czytasz?
Tak, oczywiście. Ten portal jest zresztą powiązany z wydawnictwem, które też właśnie wydaje książkę na temat pedofilii w kościele. Dzień gniewu Andrea Tornellego i Gianniego Valente. Jest to książka, która stanowi takie oskarżenie Jana Pawła II. Tam nawet pojawia się głos jednego z wysokich urzędników watykańskich, biskup Sciacchia z sygnatury apostolskiej, który wręcz mówi o tym, że trzeba zastanowić się nad dekanonizacją Jana Pawła II. To jest bardzo szokująca wypowiedź wysokiego urzędnika watykańskiego i ona właśnie znajduje się w tej książce, którą polscy jezuici właśnie wydają, ci związani z portalem, o którym mówimy. Więc widać, że ta fałszywa narracja, którą zdementował niedawno Franciszek, ma swoich zwolenników także w szeregach duchowieństwa.
Z kolei ty w tygodniku w sieci rozmawiałeś z autorem książki Proroctwo o dwóch papieżach, panem watykanistą Severio Ghetto.
Tak, Severio Ghetto wydał książkę w zeszłym roku we Włoszech, która w tym roku została przetłumaczona w Polsce, Proroctwo o dwóch papieżach. I to jest dosyć ciekawa książka, dlatego że on zebrał wszystkie funkcjonujące od, można powiedzieć, wieków, różne objawienia, proroctwa, wizje mistyczne, w których pojawia się wizja dwóch papieży, przy czym nie dwóch papieży walczących ze sobą, bo takie historie były już w dziejach Kościoła, że mieliśmy z jednej strony papieża i antypapieża, którzy się zwalczali, ale chodzi o wizję dwóch papieży, którzy żyją zgodnie w jednej zagrodzie Piotrowej. On zebrał te wszystkie wydawnictwa, te proroctwa w jednym tomie, opublikował i otrzymujemy taki dosyć ciekawy obraz przyszłości. Oczywiście można do różnych wizji, objawień podchodzić z pewnym dystansem. Nawet katolik nie ma obowiązku wierzenia w tego typu treści. Natomiast ciekawe jest, że w ogóle takie wizje się pojawiały, bo przecież nam jeszcze 10 lat temu do głowy nie przychodziło, że może być dwóch papieży w Rzymie. To było niewyobrażalne. Tymczasem ktoś już w czyichś głowach takie wizje były. To zostało opisane i zestawienie tych wszystkich proroctw jest bardzo ciekawe. I we Włoszech ta książka cieszyła się dużą popularnością i dlatego teraz została przetłumaczona na polski.
I co z tych wizji wyłania się? Jaka czeka nas przyszłość?
Generalnie one są związane z taką wizją przyszłości Kościoła, który czekają pewne ciężkie próby, trudne doświadczenia, łącznie z taką masową apostazją wśród książąt Kościoła. Zresztą to są wizje, które pojawiają się także w uznanych przez Kościół oficjalnie objawieniach, jak na przykład w Akita w Japonii, objawienie z lat 70., gdzie jest mowa, że będą kardynałowie przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom występować, więc jest taka wizja czasów chaosu, zamętu, zamieszania w kościele. I jak rozmawiałem z autorem, dlaczego on w ogóle publikuje taką książkę, on powiedział, że nie chodzi mu o straszenie kogokolwiek, ale raczej o przygotowanie pewne ludzi na to, co ma nadejść, żeby się nie bali, jeżeli będą czekały ich trudne doświadczenia. Raczej chodzi o to, żeby wlewać w serca nadzieję, budzić otuchę, pokazywać, że jednak w tym finalnym akordzie tych objawień na końcu mamy wyraźne potwierdzenie, obietnicę zwycięstwa nad ciemnymi siłami.
I na koniec możemy zacytować świętego Jana Pawła II, jedną z pierwszych jego wypowiedzi: nie lękajcie się.
Dokładnie, nie lękajcie się i ciąg dalszy, odwórzcie drzwi Chrystusowi.
Grzegorz Górny, publicysta, autor wielu książek, publicysta Tygodnika w Sieci, dziennikarz i członek Rady Programowej Kongresu Polska Wielki Projekt. Ten kongres zaczyna się już za tydzień. Oczywiście w Poranku Wnet będziemy Państwu o tym kongresie opowiadać. Dziękuję bardzo za wizytę w studio.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Na zegarze godzina 8:54 do studia.
Kuku.
Czyli
kurier kulturalny.
Do studia w kapeluszu słomkowym wkroczył Wojciech Piotr Kwiatek.
Witam cię, Krzysztofie, witam pana Grzegorza, witam Kraków, Warszawę. Kapelusz jest, proszę państwa, od tego, że nigdy nie wiadomo, czy przypadkiem nie przygrzeje. A ja jestem, może to już parę razy deklarowałem, naprawdę zimnolubny, więc ten kapelusz to jest minimum tego, co można sobie zrobić, jak jest tak gorąco, że już trudno wytrzymać. Zawsze się można ubrać ciepło, ale nie można się rozebrać bardziej niż do gołej skóry, drodzy państwo. No to teraz będziemy mówili o tych krajach, o tych rejonach, gdzie ciepło to jest względne pojęcie i trwa najwyżej 2 miesiące w roku, lipiec i sierpień. Mam na myśli bardzo, bardzo cenną, starannie przygotowaną pracę pod tytułem Kołyma, Polacy w sowieckich łagrach. W podtytule jeszcze bez komentarza, wspomnienia i dokumenty. Wydało to wydawnictwo Zona Zero. Wybór i redakcja merytoryczna należały do pana Sebastiana Warlikowskiego. Cóż to jest, proszę państwa? To jest książka, w której mówi tylko historia, mówi tylko ludzkie doświadczenie. Nie ma tu na dobrą sprawę w ogóle komentarza, a jakiś, jeżeli jest, to jest równie cenny jak same relacje tych, którzy mieli którym los dał przeżyć na Kołymie, w krainie wiecznego mrozu, wiecznego śniegu. Mam to na myśli przypisy, to znaczy, żebyśmy się dobrze rozumieli, to wiadomo, jeżeli jest jakiś skrót sowiecki, jeżeli jest jakaś nazwa geograficzna, to wszystko jest wyjaśnione, drodzy państwo, w przypisach. Kraina wiecznego lodu, kraina wiecznego śniegu. Nazwy geograficzne, które przywołują odczucia takie najgorsze z możliwych. No jak się słyszy, proszę państwa, Magadan, co zresztą nie jest wcale śpiewem przeszłości, tylko być może do dzisiaj terminem, który wywołuje grozę w ludzkich sercach. Jeżeli słyszymy o Sachalinie, no to jest, proszę państwa, już o krok od... Jak ktoś by umiał pływać w tak zimnej wodzie, to może by i przepłynął do Japonii. I to są, jak słyszę właśnie Kołymy, jak słyszę nazwy tych rzek, tych złotodajnych krain, bo to tak naprawdę o to tu chodziło, no to powinien wiedzieć, że te relacje, że te wspomnienia, które tutaj mamy zawarte, no to są wspomnienia ludzi, których, jak to się mówi, Pan Bóg wyciągnął z piekła. Ponieważ od 17 września 1939 roku Ale nie myślmy sobie, bo nawet do 56 roku pojawiają się tutaj relacje ludzi, którzy tam trafili. 10-11 lat po wojnie, kiedy byliśmy podobno państwem demokratycznym, sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwości ludowej, co ważniejsze, wywożono jeszcze, proszę państwa, na Kołymę. Ta książka jest książką dosyć opasłą, ale nie ma w tej książce, przy jej lekturze, chwili, żeby się nudzić czy zniechęcać. Są ludzie, którzy nie lubią grubych książek. Tak sobie po prostu oceniają, że książki dzielą się na cienkie, średnie i grube. Ta książka jest książką grubą, jeżeli chodzi o zawarty w niej obraz historii tego, co Polacy przeżywali, kopiąc złoto, kopiąc mangan, ku chwale obozu socjalistycznego ze Związkiem Radzieckim na czele. Nie było to wszystko, drodzy państwo, łatwe, ponieważ wejście Sowietów na tamte strony spowodowało natychmiast masową, oni mieli, zresztą byli przygotowani, masową akcję aresztowań, wywózek, przesłuchań, tortur. I w końcu, tak czy tak, kończyło się to zazwyczaj właśnie w rejonie rzeki Kołyma, w rejonie niezamarzającego, czy tam zamarzającego portu w Magadanie. Bardzo by było dobrze, gdyby można było tę książkę, a przynajmniej jej fragmenty, włączyć na przykład do listy lektur w 10 czy w 11 klasie. Proszę państwa, to jest nasza historia. To jesteśmy my, których się oskarża o patologiczny antysowietyzm, o jakąś ksenofobię. No, drodzy państwo, nic dodać, nic ująć, jak tylko przeczytać, co tutaj zostało w tej książce zawarte. Powtarzam raz jeszcze, bez komentarza, same dokumenty. Kołyma, Polacy w sowieckich łagrach. Wspaniałe opracowanie, staranne, bardzo rzetelne, jak już mówiłem, pana Sebastiana Warlikowskiego. Zona zero. Prędzej czy później na pewno każdy na tę książkę trafi. I teraz, bo musi ona być promowana. Jest to praktycznie rzecz biorąc pierwsza taka książka, która pokazuje, jak to wszystko wyglądało. Mieliśmy różne rzeczy. Mieliśmy Karagandę, mieliśmy Kazachstan. Kołyma została uwieczniona na kartach historii, bo to jest na dobrą sprawę książka par excellence historyczna. Praca źródłowa, co się zowie. Więc bardzo by to było dobre, żeby ta książka miała promocję trochę większą, trochę obszerniejszą, szerszą niż to się dzieje w odniesieniu do literatury powstającej, do piśmiennictwa powstającego po prawej stronie sceny politycznej. Powód jest bardzo prosty. To jest wszystko kwestia, proszę państwa, infrastruktury medialnej. Infrastruktura medialna nasza jest taka, jaka jest, a tamtej strony też jest, jaka jest. O każdej byle jakiej książce na stacji metra znajdziemy billboardy. O tej książce dobrze by było, żeby chociaż jakiś plakacik skromny się pojawił. Jest tutaj troszeczkę też takich niezmiernie sugestywnych, niektórych nawet potajemnie zrobionych fotografii. A jeżeli chodzi o zawartość, to są, proszę państwa, listy, wspomnienia. Krzysztofie, jeżeli pozwolisz, to ja bym jeszcze po sygnaturce i po aforyzmie na weekend wspomniał, bo czasu już mamy nie za wiele, na temat opok, na temat tego, co się dzieje, co się będzie działo 3 czerwca w Warszawie. Drodzy państwo, taką prostą myśl, bardzo trudno do zrealizowania na co dzień, ale po to właśnie ją przytaczamy, żeby się nad nią zastanowić. Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze. Jest to myśl Williama Hazlita. Myślę, że to jest bardzo dobra recepta na czasy, które nadchodzą. Może być taka sytuacja, że będziemy się musieli cieszyć małym, a wytrzymywać rzeczy znacznie gorsze. We'll be right back.
Czas na przegląd prasy.
Godzina 9.02 to krótki przegląd prasy i portali internetowych. W Korei Północnej stracono Kim Jong-chola, prawą rękę Kim Jong-una. To jest tak, że ten Kim Jong-chol był odpowiedzialny za negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Tam go delegował prezydent Korei Północnej i okazało się, że zasłużył sobie na karę śmierci i ten wyrok w Korei Północnej wykonano. Nie tylko stracono pana Kim Jong-chola, ale stracono też jego współpracowników. To jest wiadomość z portalu Interia. Teraz pytanie do fachowca. Grzegorz Górny jest w studio. To jest Gazeta Wyborcza i tytuł Chyba jednak przytulili. I pomyślałem sobie, że tytuł Chyba jednak jest takim tytułem bardzo niedziennikarskim, no bo chodzi o nagrody, które kiedyś w rządzie pani Beaty Szydło zostały rozdane i potem ministrowie powiedzieli, że te nagrody będą oddane, że będą pieniądze wpłacone do Caritasu. Natomiast tytuł Chyba jednak oznacza, że albo wpłacili, albo nie wpłacili, więc to nie jest wiadomość. Więc Chyba jednak to jest taki standard nowy, a może nie nowy, dziennikarski. Z kolei europoseł do rozbiórki to jest Gazeta Polska Codziennie. Włodzimierz Cimoszewicz pozwał redaktora naczelnego Gazety Polskiej za artykuł na temat stanu, w jakim zastano leśniczówkę, którą przez wiele lat wynajmował Włodzimierz Cimoszewicz. Akcja to Puszcza Białowieska, a teraz przeniesie się na salę posiedzeń sądu i redaktor naczelny Gazety Polskiej zachęca, żeby na rozprawę czytelnicy i sympatycy Gazety Polskiej przynieśli kontakty, kable i inne przedmioty, w których tak gustuje Cimoszewicz. Zajrzymy może głębiej na chwilę do Gazety Polskiej. Cytat też z Gazety Wyborczej, bo wczoraj Gazeta Wyborcza opublikowała informację o tym, że pan Marek Lisiński, który zajmował się tymi, którzy zostali poszkodowani i którzy w wyniku zabrakło mi słowa na poszkodowani przez kogo? Przez księży. Poszkodowani przez księży, byli ofiarami pedofilii. Była fundacja, która się tym zajmowała. Marek Lisiński był jej szefem i okazało się, że wyłudza pieniądze, krótko mówiąc, od ofiar, więc podwójne ofiary. Nasz dziennik, małe i krótkie spojrzenie na artykuły, które są w naszym dzienniku. Monopol na słowo, rozmowa z Janem Marią Jackowskim, senatorem Prawa i Sprawiedliwości. Sąd rejonowy w Warszawie odmówił zatwierdzenia porozumienia ruchu z jego wierzycielami. To stawia spółkę w bardzo trudnym położeniu. Wyobraża pan sobie sytuację, w której do tych małych miejscowości nie będzie docierała codzienna prasa. Cała sprawa jest ogromnym wyzwaniem dla władz publicznych. Chociaż ruch jest firmą prywatną, to pełni rolę swoistego narodowego kolportera i jest trwałym elementem otaczającej nas rzeczywistości. Kryzys w tej firmie trwał latami, jej zasięg kurczył się z roku na rok. Nie przeszkadzało to jednak ruchowi być liderem na naszym rynku i docierać ze swoją ofertą do najdalszych miejsc w Polsce. Administracja państwowa musi poważnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób uratować ruch. Tego wymaga obecna sytuacja. Patrzymy na zegar. Jest godzina 9.06 i teraz pora na Wojciecha Piotra Kwiatka.
Drodzy Państwo, spotkajmy się w najbliższy poniedziałek o 17.30 w domu pielgrzyma Amicus przy kościele świętego Stanisława Kostki. Spotkajmy się tam, bądźmy raz chociaż liczniejsi. Jak już wcześniej mówiłem, przy innej okazji bazę mamy taką, jaką mamy. W związku z tym jakoś niechętnie nasze media sympatyzujące z prawicą, z prawicą narodową, z prawicą chrześcijańską informują o kolejnych rocznicach śmierci Piotra Skórzyńskiego i kolejnych inicjatywach Społecznego Stowarzyszenia Pamięci Piotra Skórzyńskiego OPOKA. Zostało to wymyślone rok po śmierci Piotra, śmierci tragicznej, śmierci samobójczej. I przyznawane są rokrocznie medale w trzech kategoriach. W kategorii opoka słowa, opoka czynu i opoka ducha. W tym roku znowu trójka wspaniałych kandydatów. Opoka ducha pan sędzia Bogusław Niziński, opoka czynu Marcin Dybowski, opoka słowa Jacek Lilpop, artysta i publicysta, jednocześnie człowiek wielkiej odwagi. Drodzy Państwo, 17:30. Spotkajmy się raz, pozwólmy się poinformować, pozwólmy, żeby do jak najszerszego grona dotarła informacja o tym, że był kiedyś taki człowiek jak Piotr Skórzyński.
I kim był?
Piotr Skórzyński, jak to się mówi żartobliwie, trudno, może łatwiej byłoby powiedzieć, kim nie był, więc był na pewno poetą, był pisarzem, był eseistą, był redaktorem, był promotorem kultury, promotorem historii najnowszej. Dwie książki, fundamentalne absolutnie książki, do przeczytania od razu mówię niełatwe, ale jednak zachęcałbym bardzo, jeżeli to gdziekolwiek jest jeszcze do kupienia. Pierwsza nosiła początkowo tytuł Paradygmat materializmu. Wydawca, wydawnictwo toruńskie Adam Marszałek stwierdził, że to nie jest dobry tytuł i książka nosi tytuł oficjalny Na obraz i podobieństwo. I jest takim erudycyjnym, co się zowie, usystematyzowanym opisem tego, co działo się z Europą, z paradygmatami kultury od okresu rewolucji francuskiej. Druga książka, która miała się nazywać, oficjalny tytuł ma Wojna Światów, miała się nazywać w intencji Piotra Intelektualna Historia Zimnej Wojny. Tym razem wydawnictwo Glaukopis uznało, że to nie jest za dobry tytuł, nie jest handlowy i taki trudny do zapamiętania, więc nie nazywa się ta książka Intelektualna Historia Zimnej Wojny, tylko Wojna Światów. To z kolei jest od historia doprowadzona gdzieś mniej więcej do połowy lat 90. od 1943 roku. Jak rozdawano karty w Europie, jak spychano Europę Środkowo-Wschodnią do sowieckiego bloku, obozu tak zwanego. Słowo obóz jest tu znacznie bardziej stosowne. I znowu, Piotr nie miał żadnych możliwości, żeby dotrzeć tam, gdzie były źródła tego wszystkiego, tej jego wiedzy. Natomiast miał na szczęście upór, determinację wielką, żeby korzystać z zasobów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych drogą internetową. Więc jest to, proszę Państwa, ośmielam się powiedzieć, książka, w której znajdą się informacje takie, jakie do tej pory nie przekazał jeszcze nikt. Piotr wydał jeszcze tomik wierszy, cieniusieńki i oczywiście bardzo taki intelektualny, ale bardzo piękny. Wydał również książkę, za którą został już po śmierci, bo to w zasadzie nie on ją napisał, odsądzony od czci i wiary, mianowicie książkę o swoim dzieciństwie, o swojej młodości. Człowiek nieuporządkowany, jakoś to się tak nazywa. W każdym razie za wydanie tej książki były przynajmniej dwa procesy, ponieważ Piotr miał to szczęście, że miał brata Jana Skórzyńskiego i miał to nieszczęście, że ten brat był taki, jaki był. Otóż Jan Skórzyński dopuszczał Piotra Skórzyńskiego na łamy Rzeczpospolitej, który był zastępcą naczelnego redaktora, tak mniej więcej dwa razy do roku. Piotr z żoną Joasią Waliszewską, wspaniałą rzeźbiarką, po prostu przymierali głodem. Do tego wszystkiego jeszcze w pierwszym mieszkaniu, gdzie mieszkali na ulicy Kresińskiego, byli terroryzowani przez jakiegoś SBK, który im podpalał drzwi, szczuł psa i tak dalej, i tak dalej. Było to życie, które było poza radością tworzenia jednym wielkim pasmem koszmaru, proszę Państwa, do tego stopnia, że wreszcie nie wolno było pochować Piotra w grobie rodzinnym, a Piotr miał autentyczne koneksje arystokratyczne z Radziwiłłami i Piotr jest w tej chwili pochowany na grobie, gdzie nie funkcjonuje na nagrobku, nie funkcjonuje jego imię i nazwisko, ale są ludzie, którzy wiedzą, gdzie to jest. Spotkajmy się w związku z tym, drodzy Państwo, o 17:30 w najbliższy poniedziałek w domu pielgrzyma Amicus. Dowiemy się więcej, złożymy hołd temu człowiekowi i hołd myśli takiej, którą Piotr reprezentował.
Zapraszał i opowiadał Piotrze Skórzyńskim Wojciech Piotr Kwiatek. Bardzo serdecznie dziękuję. Grzegorz Górny jest jeszcze w studiu. Też bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Zachęcam Państwa do przeczytania Kuriera Wnet. Na pierwszej stronie taki największy artykuł, upadek czy upadek w cudzysłowie komunizmu. To jest artykuł Jana Martiniego poświęcony temu, co wydarzyło się w Polsce 4 czerwca 1989 roku. Jakie były konsekwencje dla pana Jana Martiniego, dla Polski? W jaki sposób przechodził ewolucję w swoim myśleniu o tym, co w Polsce się dzieje? Ciekawy, i to nie jest jedyny ciekawy artykuł w Kurierze Wnet, numer 59 z maja 2019 roku.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
I przypomnienie, wspieram.to / studio wnet. Zebraliśmy 17 155 zł. Bardzo serdecznie za to dziękujemy, ale zbieramy dalej. Chcemy wybudować studio, które będzie sercem Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic i Radia Dwóch Prędkości. Zapraszam Państwa również na Jarmark Wnet. 1 czerwca, Dzień Dziecka, jarmark od 8 do 15, koncert życzeń od godziny 11 do 12.
Po słupie.
Poranek Wnet zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak, a może mnie słyszy Studio 37 i Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie, słyszymy bardzo dobrze.
Jak się masz?
Jako tako, po japońsku, no ale show must go on, za chwilę Studio Dublin, na łączach już Bogdan Ferenc, więc rozpoczniemy Studio Dublin. Pogoda piękna, wiosenna, stalowe chmury nie pada, ciśnienie w normie, więc piękna, wiosenna, typowo irlandzka pogoda.
www.net.fm.
Reklama.
Profesor Zdzisław Krasnodębski. Cóż to jest Europa? To jest ogród, te różne kwiaty narodowe, które kwitną. One są piękne w różny sposób. I my nad tym pięknym polskim kwiatem pracujemy, żeby się rozwijał. Kongres Polska Wielki Projekt. Od 7 do 9 czerwca. Warszawa, Arkady Kubickiego. Panele dyskusyjne, stoiska polskich firm, strefa zabaw dla dzieci. Zapraszamy.